Komisariat nasz policji dysponował takimi pojazdami jak Fiat Ducato, dwie Kia Ceed, jedna Kia Ceed nieoznakowana, natomiast w chwili obecnej, z tego co widziałem, dysponujemy jedynie chyba dwoma znacznie starszymi pojazdami typu Opel Astra. Czym spowodowane są te zmiany? Czy to są tylko czasowe zmiany? Czy te pojazdy powrócą? Gdyby można było kilka słów na ten temat.
Prosimy bardzo.
Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, jeżeli chodzi o pojazdy tabor transportowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, a w tym przypadku o Komisariat Policji w Grodkowie, no niestety my nie dysponujemy jako komenda swoim budżetem. Jesteśmy zmuszeni wszystkie pojazdy, wszystkie awarie zgłaszać do Komendy Wojewódzkiej i te pojazdy są tam przewożone, jeżeli jeszcze mogą jeździć o własnych kołach zgodnie z przepisami, jeżeli nie, to są odholowywane na lawecie i tam odbywa się remont tych pojazdów, na którym my jako komenda tutaj nie mamy wpływu. Możemy tylko wnioskować o przyspieszenie, jeżeli jest taka możliwość, to te pojazdy są remontowane. To nie jest tak, że jakieś pojazdy zostały wycofane z komisariatu policji w Grodkowie, one po prostu są w naprawie. Te starsze radiowozy Ople, Astry dostaliśmy dodatkowo, ponieważ można powiedzieć tak w skrócie była inwentaryzacja sprzętu transportowego w garnizonie opolskim. Przyczyną tego był zakup nowych radiowozów. Niektóre jednostki w województwie opolskim dostały nowe radiowozy, a te radiowozy starsze zostały przekazane na te jednostki, które były niedoszacowane, jeżeli chodzi o transport. Stąd pojawiły się te Ople Astry, a po prostu te Kia i busy Ducato są aktualnie na stacji diagnostycznej na warsztatach w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu. Po naprawieniu na pewno wrócą do jednostek macierzystych.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Jączyk, proszę bardzo.
Panie komendancie, ja mam tylko taką uwagę, która niepokoi mieszkańców ulicy Sienkiewicza. Policja na pewno jest zorientowana, ale jest prośba o to, żeby częściej dokonywać kontroli, nie powiem brzydko łapanek, bo rondo jedno, drugie rondo wylotowe, czyli ten odcinek jest odcinkiem wyścigowym dla motocykli i dla samochodów. Ludzie boją się przechodzić na drugą stronę i dorośli, już nie wspomnę o dzieciach, o młodzieży, tam jest szkoła, tam są po drodze sklepy, hala sportowa, a to co się czasami dzieje i to nie tylko w nocy. W dzień tak samo. Rozpędzają się. Myślę, że pan komendant się orientuje od jednego ronda do drugiego, czy w jedną stronę do miasta, czy z miasta. Jest to tor wyścigowy dosłownie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Odpowiadając na to pytanie, potwierdzę to, co pan radny tutaj powiedział. Mamy bardzo dużo zgłoszeń odnośnie ulicy Sienkiewicza. Funkcjonuje też aplikacja Ministerstwa i Komendy Głównej, tak zwana Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Bardzo dużo zgłoszeń otrzymujemy też od mieszkańców, bo na tą mapę zagrożeń każdy jeden obywatel może nanieść zagrożenie. No i na ulicy Sienkiewicza powtarzają się takie sytuacje, że te zgłoszenia są. Również telefonicznie przyjmujemy takie zgłoszenia. Proszę mi uwierzyć, że w ramach swoich możliwości etatowych patrole ruchu drogowego są kierowane w to miejsce. Jeżeli chodzi o Grodków, ale też o Lewin Brzeski, codziennie na którejś ze zmian jest tam patrol ruchu drogowego i prowadzą pomiar prędkości. No jak to się odbywa? Odbywa się to tak, że patrol chwilę stanie i jest, mówiąc kolokwialnie, omrugany światłami i w tym momencie jest spokój. Patrol odjeżdża, zaczyna się z powrotem to, co pan tutaj przytoczył. Nie mamy w chwili obecnej radiowozów nieoznakowanych z wideorejestratorem, bo to one robią najlepszą robotę w takim przypadku. Stoją też na stacji diagnostycznej w Opolu, czekają na naprawę. Nasz radiowóz Opel Vectra, który funkcjonował tutaj w Brzegu, został wycofany z użytku. Po prostu jego awaryjność była taka duża, że nie opłacało się go już naprawiać. I czekamy na zakup nowego radiowozu. Podobno w tym roku takie zakupy mają być przeprowadzone. I jeżeli otrzymamy taki radiowóz nieoznakowany, na pewno będzie robił dużą robotę. W przypadku patroli oznakowanych, no codziennie na pierwszej, na drugiej zmianie przez godzinę, dwie, trzy policjanci ruchu drogowego funkcjonują nie tylko na terenie miasta Brzeg, ale w pozostałych gminach. Tak staramy się dzielić czas pracy policjantów, żeby w tych miejscach newralgicznych w różnych gminach znajdowali się i byli widoczni.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Nie widzę. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę w roku 2016 i życzymy powodzenia w następnych latach. Dziękuję bardzo. Poprosimy przedstawiciela Straży Pożarnej. Również po zapoznaniu się z materiałami na sesję, jeśli Państwo radni mają pytanie do przedstawiciela Straży Pożarnej, ewentualnie pan komendant chciałby coś dodać w dwóch, trzech zdaniach, to proszę bardzo. Czy są pytania? Wszystko jasne. Tak więc pan chce dwa, trzy
tak,
zdania?
Tak, jeszcze tylko proszę dwa bardzo. Słowa. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Tak jak Państwo widzieli, informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej może niewiele się różni od lat poprzednich z jednym szczegółem. Doszedł nam jeden zakład na terenie miasta Brzegu. Są to zakłady truszczowe, które ze względu na prowadzoną technologię oraz ilość składowanych materiałów niebezpiecznych został zakwalifikowany do zakładu zwiększonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej. I to jest zakład, którego od grudnia, bo te zgłoszenie nastąpiło od grudnia roku ubiegłego, jesteśmy zmuszeni objąć szczególnym nadzorem i taki też nadzór został nad tym zakładem wdrożony. Chodzi szczególnie o to, że na terenie zakładu w procesie technologicznym używane są bardzo duże ilości heksanu. I to jest ta zmiana, która nastąpiła. No niestety też, jak Państwo widzą, może to nie wynika wprost z materiału, ale mamy jak do tej pory bardzo duże problemy z podpaleniami nieużytków. I tutaj prośba jest taka też, żeby jednak na spotkaniach z mieszkańcami i tak dalej uczulać też. My też prowadzimy akcje uświadamiające, ale uczulać mieszkańców na to, że przynosi to też straty w środowisku przyrodniczym, to jest raz, a po drugie olbrzymie koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Ja mam tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze mamy pytania pana radnego Puszczewicza. Proszę bardzo.
Panie komendancie, gdyby był pan uprzejmy, bo jeszcze jest jedna nowa sytuacja od pewnego czasu. Jak gdyby pan króciutko opisał, jak faktycznie wyglądałaby przez państwa akcja związana z wstawieniem tutaj w ten wał zaporowy, który niedawno był oddawany, jak faktycznie wyglądałaby akcja?
Jakby wyglądała teoretycznie, tak?
Tak, 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 w dwóch, trzech zdaniach, bo za wstawienie tego będziecie odpowiadali, w którym momencie.
Panie radny, jak pan na pewno doskonale się orientuje, za ochronę przeciwpowodziową nie odpowiada Straż Pożarna, tylko RZGW i to jest zadanie RZGW. Straż Pożarna, tak, siły krajowego systemu wchodzą do akcji w momencie powstania zagrożenia na wniosek czy starosty, czy ewentualnie gospodarza terenu, czyli tutaj w tym momencie będzie pana burmistrza. I to w tym momencie siłami Państwowej Straży Pożarnej będzie wspomaganie RZGW. To nie jest zadanie Państwowej Straży Pożarnej, to jest zadanie RZGW, ale ze względu na mobilność Państwowej Straży Pożarnej, jej zasoby ratownicze oraz doświadczenie ratowników i kadry dowódczej, oczywiście będziemy to robić i będziemy wspomagać te działania przy ścisłej współpracy z tym, kto jest zarządcą obiektu.
Dziękujemy za wyjaśnienie. Nie widzę więcej pytań, więc serdecznie dziękujemy za przedstawienie informacji. Dziękujemy za dotychczasową służbę i życzymy sukcesów w następnych latach. Dziękuję bardzo. Poprosimy następnego przedstawiciela powiatowego lekarza weterynarii. Pan zastępca jest tutaj z nami i również otrzymaliśmy materiał, zapoznaliśmy się z materiałem. Czy państwo radni mają pytanie do zastępcy? Wszystko jasne? A może 2-3 zdania pan chciałby dodać, czy generalnie, ogólnie? 2-3 zdania.
Jedynie co mogę stwierdzić, to w porównaniu z latami poprzednimi i w porównaniu z aktualnym, czyli 2017 rokiem, nie zanotowaliśmy jakichś konkretnych zagrożeń, jeśli chodzi o zdrowie konsumenta środków pochodzenia zwierzęcego, jak i też zagrożenie zdrowia zwierząt.
Bardzo dobra informacja. Dziękujemy bardzo. Jeśli nie ma pytań, serdecznie panu dziękujemy za złożenie informacji oraz za dotychczasową pracę i życzymy sukcesów w tym roku i w następnych latach. Dziękuję bardzo i poprosimy inspektora nadzoru budowlanego. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Podobnie materiał mamy obszerny. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie, ewentualnie pan dyrektor chciałby 2-3 zdania powiedzieć. Proszę bardzo, pan radny, chwileczkę jeszcze. Pan radny Tomasz Róża chciałby zadać pytanie.
Ja mam pytanie do pana inspektora dotyczące mieszkańców, a właściwie konfliktu, jaki wywołał remont banku PKO BP w Grodkowie. To jest ulica Warszawska 21. Pewnie pan o tym słyszał. Otóż no nie ukrywam, że ci ludzie czują się przez inwestora bardzo poszkodowani. Odbiera im się tam elementarne prawa do tak zwanego przechodu czy przejazdu. Zabrania im się parkować. Kubeł na śmieci znajduje się 100-150 metrów w całkiem innej części miasta. Ja tam byłem, widziałem popękane te ściany, widziałem ingerencję inwestora w tą kamienicę. I bardzo mam do pana taką prośbę, że pan się najpierw może w dwóch zdaniach ustosunkował, jeżeli ta sprawa jest znana, a dwa, bardzo bym pana prosił, żeby naprawdę, no, ja wiem, że są przepisy i tak dalej, no, ale z takim empatią sercem bardziej podchodził do tej sprawy. Bardzo panu dziękuję. Być może ja się mylę, ona jest tak już skomplikowana, dziesiątki, setki pism krążą po różnych instytucjach, gmina, powiat, nadzór budowlany, wspólnota mieszkaniowa i tak dalej, i tak dalej. Ale prosiłbym o kilka słów komentarza.
Panie przewodniczący, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, no sytuacja jest mi znana, może nie w szczegółach tutaj tak dokładnie jak pan radny to przedstawił, tylko ze strony działań tutaj konkretnie służb nadzoru budowlanego. Powiem tak, o ile znam tą sytuację, to tam jest problem polega na tym, że tam nastąpiła sprzedaż gruntu po obrysie budynku. I tu jest cały problem w tej materii, ponieważ no tutaj my jako nadzór budowlany, mimo szczerych chęci, naprawdę powiem szczerze, że myśmy tutaj nawet w pewnym momencie w tamtym roku taką próbę negocjacji podjęliśmy, mimo tego, że to nie są jakby tutaj moja do końca rola taka, ale podjęliśmy taką próbę negocjacji z właśnie tutaj właściciele tej nieruchomości, z inwestorem. Na tamten okres troszeczkę załagodziliśmy ten konflikt, bo był faktycznie konflikt. Nie wiem, jak do końca teraz ta sytuacja się przedstawia, ponieważ jakby tutaj już obecnie te sygnały do mnie nie dochodzą. Inwestycja jeszcze nie jest ukończona, bo tam jest etapowana ta inwestycja. Także no przyjrzę się tej sytuacji, jak to wygląda w tej chwili. No, także do tyle, co mogę na tą chwilę odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do inspektora? Nie ma. Wszystko jasne. Tak więc, ja, tak?
Jeszcze dwa zdania, jeżeli
proszę
mogę.
Bardzo.
Chciałem tylko wspomnieć jedną rzecz, że w obecnym roku trwają intensywne prace rządowe nad uchwaleniem kodeksu budowlanego w całej materii, w pełnej przestrzeni budowlanej jako kodeks, nie ustawa prawo budowlane, tylko kodeks budowlany. I również te prace rządowe na temat uchwalenia kodeksu budowlanego obejmują swoim zakresem również, nazwijmy to, reformę, restrukturyzację działań służb nadzoru budowlanego. Jak to będzie, jeszcze nie jest do końca to wiadomo, aczkolwiek prace rządowe idą w tym kierunku nad likwidacją służb powiatowych. Także tutaj, czy to nastąpi, uważam, że nie jest to może tak szczęśliwe rozwiązanie, no ale no nie wiadomo, jak to będzie. Jest projekt, żeby wprowadzić okręgowe inspektoraty nadzoru budowlanego na województwo polskie, z racji tego, że województwo jest najmniejszym województwem w Polsce. Także tych okręgowych inspektoratów byłoby tylko 3. Już w tej chwili to zostało powiedziane, że jeżeli zostanie to wprowadzone, ta nowelizacja, ta ustawa, to ten kodeks, to będą tylko 3. No, czy to ułatwi, czy to utrudni? No, w jakimś stopniu może to utrudnić kontakt bezpośredniego inwestora, czy tego, powiedzmy, osoby, która będzie chciała się kontaktować z naszymi służbami. No, także tutaj no, też jakiś z mojej strony no, apel ewentualnie, jeżeli można, żeby no, tutaj państwo radni, na ile to jest oczywiście możliwe, włączyli się w ten przedmiot, żeby, no jeżeli państwo uważacie, że nasza służba tutaj w strukturach powiatowych powinna istnieć, to także proszę o takie wsparcie z państwa strony. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, przyjmujemy wszyscy radni ten apel do siebie i zastanowimy się, co możemy zrobić w tym zakresie. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę i życzymy sukcesów następnym razem. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to były informacje o stanie bezpieczeństwa w powiecie brzeskim. Przypominam, że tę informację przyjmujemy w formie projektu uchwały według druku numer 2, więc przyjdzie stosowny moment i po prostu podejmiemy stosowną uchwałę. Jeszcze raz dziękuję przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej, Sanepidu, Powiatowego Lekarza Weterynarii i Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, 10 minut przerwy. Proszę państwa, powoli mija przerwa. Zapraszam państwa radnych do zajmowania miejsc. Prosiłbym bardzo również osoby, które ewentualnie mogłyby zaświecić światło, bo troszeczkę za ciemno jest.
Będzie. Dobrze.
Proszę bardzo, proszę zajmowania miejsc. Proszę zająć miejsca. Proszę usiąść, jeśli ci radni, którzy tu w tej chwili są, usiądą. Stwierdzam, że jest kworum. Wznawiam obrady Rady Powiatu. Proszę bardzo, przechodzimy do następnego punktu. Aktualna sytuacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pan dyrektor.
Dobrze. Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado.
Na temat aktualnej sytuacji finansowej zechcę w pierwszej kolejności, abyście Państwo zapoznali się z wizualizacją tego, a następnie przejdziemy do ewentualnych pytań, jeżeli takowe będą.
Proszę bardzo. 5, 6, 7, 8.
Jeden, dwa, trzy. Dobrze. Szanowni Państwo, mam Państwu do przekazania dzisiaj kilka bardzo radosnych, dobrych informacji. Jedną z tych informacji i pierwszą, taką najbardziej aktualną z dnia przedwczorajszego w zasadzie, jest to już formalne i oficjalne ogłoszenie listy sieci szpitali, w której to Brzeskie Centrum Medyczne zostało zakwalifikowane do pierwszego stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. W związku z tym chcę powiedzieć, że wszystkie nasze zakresy będą realizowane w ramach sieci szpitali. Mamy podpisywane również te umowy, które już są, będziemy realizować, za wyjątkiem laryngologii, która to będzie jako oddział planowy. Będzie startował w konkursie z tego względu, że laryngologii tutaj akurat nie na pierwszym stopniu, nie. Odrębnie będzie zawierany kontrakt. Tak więc pozwoli to nam na zapoznanie się z poziomem finansowania na najbliższe 4 lata. Ten poziom jeszcze na dzień dzisiejszy nie został jednoznacznie określony. Są zasady, jest odpowiedni algorytm opublikowany, jaki będzie służył wyliczeniu środków finansowych, ale pewnego rodzaju stabilizacja na najbliższe 4 lata pozwoli nam inaczej i skuteczniej planować również stronę wydatkową. Dla pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w zasadzie tutaj nie powinno zmienić się nic w kierunku bardziej negatywnym. Jeżeli w pozytywnym, to tylko po prostu będzie dobrze. Tak więc przygotowujemy się w tej chwili do nauczenia się funkcjonowania w tej nowej strukturze, przede wszystkim finansowej. Kiedy środki finansowe dostaniemy z góry na określony okres, natomiast procedury będą oczywiście weryfikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i te środki finansowe, które otrzymamy, musimy tak nimi gospodarować, żeby wystarczyło na zabezpieczenie medyczne naszych pacjentów. Tak więc na pytanie, które jeszcze parę miesięcy temu było, czy będziemy w sieci szpitali, tak, będziemy w sieci szpitali i to będzie pierwszy stopień zabezpieczenia, podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. Tak jak w zasadzie wszystkie szpitale powiatowe, za wyjątkiem Nysy i Kędzierzyna Koźla, które to są szpitalami, które są to szpitalami drugiego stopnia ze względu na szerszą ofertę, jeżeli idzie o oddziały z drugiego stopnia. Natomiast Wojewódzki Szpital w Opolu też jest szpitalem pierwszego stopnia. Tutaj było pytanie na komisji dotyczące ilości tych stopni. Proszę Państwa, zgodnie z tym, co Ministerstwo Zdrowia przekazywało opinii publicznej, to kwalifikacja do sieci następuje na okres 4 lat, o czym powiedziałem. Obejmuje włączenie szpitala do jednego z 6 poziomów systemu zabezpieczenia. Tak jak wczoraj na posiedzeniu komisji mówiłem, ze wskazaniem profili zakresów lub rodzaju świadczeń udzielonych w systemie. 3 poziomy podstawowe, 1, 2, 3 stopień podstawowy obejmuje szpitale o zasięgu lokalnym bądź regionalnym. Poziom 1 specjalistyczny, wyodrębniony dla szpitali onkologicznych i pulmonologicznych, 2 dla szpitali pediatrycznych i najwyższym, tym 6 poziomem, jest to ogólnopolski poziom. Aktualnie po 5 miesiącach zamkniętych księgowo wynik finansowy jest następujący. Należności mamy, a więc należności, to co się należy do Brzeskiego Centrum Medycznego, także tutaj zostało wyodrębnione dwoma kolorami. To jest 3 304 821 zł 55 groszy. Stan zobowiązań ogółem, a więc tych narastających od początku funkcjonowania jednostki, to jest 10 188 298 zł i 13 groszy. Wymagalnych mamy 2 733 98 zł i 45 groszy. Stan środków pieniężnych 391 202 45 groszy. To jest stan oczywiście na 31 maja. Stan zapasów 572 416 zł. I nadwykonania 923 744 zł i 74 grosze. Co dało nam wynik finansowy na minusie wysokości 1 417 5 zł i 49 groszy. Co to znaczy, jak należy to zinterpretować? Szanowni Państwo, w roku 2016 za 5 miesięcy mieliśmy wynik finansowy na minusie 1 689 301 i 22 grosze. W związku z tym w tym roku wynik finansowy został poprawiony za pierwszych 5 miesięcy o kwotę 281 135 zł i 73 grosze. To jest druga, myślę, że istotna i dobra informacja, bo ten wynik finansowy, co prawda ujemny, ale wobec realizacji przez pierwsze 5 miesięcy rok do roku, to mamy poprawiony wynik finansowy o 281 tysięcy złotych. Kolejną trzecią dobrą informacją, jaką chcę Państwu przekazać, a tutaj informacja medialnie została już puszczona w obieg publiczny, to jest informacja dotycząca już przyznanego dofinansowania na przestrzeni ostatniego mojego wystąpienia przed Wysoką Radą, a dzisiejszym dniem w zakresie projektu 8.1 dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Otrzymaliśmy dofinansowanie i rozpoczynamy realizację programu w zakresie wsparcia dla osób starszych niepełnosprawnych z uszkodzeniem układu nerwowego oraz dla ich opiekunów w powiecie brzeskim. Jest to projekt, którego wartość jest na przybliżeniu 900 tysięcy złotych. Projekty, które są projektami infrastrukturalnymi z programu 10.1.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców. To są te projekty, z którymi wiązałem bardzo duże nadzieje ze względu na to, że to są twarde, infrastrukturalne rzeczy, które pozwolą nam poszerzyć swoją ofertę, jak i realizować, czy przybliżą na funkcjonowanie bloku operacyjnego, czy zbudowanie i wyposażenie bloku operacyjnego. Pierwsze to jest podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym. Miejsc anestezjologicznych w Polsce jest zbyt mało, również i w województwie opolskim. U nas w naszym centrum medycznym mamy 4 łóżka intensywnej terapii. Muszę powiedzieć, że w województwie opolskim jest to najmniejszy oddział OIT-u, który daje nam mniejsze możliwości finansowe, bo procedury realizowane w ramach OIT-u są procedurami nielimitowanymi. To są procedury ratujące życie i kiedy wzbogacimy jeszcze o dodatkowe 2 łóżka, to więc można powiedzieć 50% mniej zwiększy się. I tutaj pozwoli nam również i wpływać tym na polepszenie wyniku finansowego. Wartość tego projektu jest nie bez znaczenia. 4 miliony, prawie 300 tysięcy złotych. Kolejne przeznaczone do realizacji w ramach 10.1.1 to jest właśnie podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, poprzez wyposażenie bloku operacyjnego w Brzeskim Centrum Medycznym i tutaj właśnie na częściowe doposażenie w sprzęt nowo powstającego bloku medycznego i to jest na kwotę prawie 2 500 000 zł. Taka jest wartość projektu. I trzecie, można było maksymalnie 3 wnioski na 10.1.1 złożyć i 3 wnioski złożyliśmy, wszystkie one dostały dofinansowanie. Muszę powiedzieć Państwu, że inne szpitale też składały, część szpitali złożyło na 2 wnioski, część na 3. Są szpitale, które dostały również 100% wniosków. Są szpitale, których wnioski niekoniecznie przeszły, tak więc niektóre zostały odrzucone. I tutaj pragnę podkreślić, że do tych infrastrukturalnych, przede wszystkim do tych wniosków infrastrukturalnych trzeba wykonać, było tak zwany Jowisz, o którym kiedyś tutaj mówiłem, a z którego zostałem wyśmiany praktycznie i tutaj i w prasie, żebym szedł na ziemię. Proszę Państwa, Jowisz został wykonany pozytywnie i to też kosztowało sporo pracy i również środków finansowych, a to było podstawą do tego, żebyśmy mogli skutecznie złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania. I tutaj mamy trzeci ten wniosek, poprawa jakości opieki nad osobami starszymi poprzez doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej, oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej oraz działu rehabilitacji leczniczej w Brzeskim Centrum Medycznym. I to będzie wyposażenie z wysokiej klasy, naprawdę specjalistyczny i rzadko spotykany sprzęt do rehabilitacji. Kwota dofinansowania 1 100 000, kwota projektu całego 1 100 000 zł, 678 tysięcy zł. Tak więc myślę, że tutaj podziękowania dla powiatu, podziękowania również dla BCM-u, bo to jest bardzo ważna sprawa dla pozyskania dodatkowych środków finansowych. Szanowni Państwo, żeby można było zrozumieć, w jakim miejscu na dzień dzisiejszy jesteśmy, w jakich warunkach, w jakim otoczeniu przychodzi nam funkcjonować, to kilka zdań chcę powiedzieć, jak to się zmieniło, to otoczenie ekonomiczne, które determinuje dzisiejsze funkcjonowanie i dzisiejsze problemy funkcjonowania ochrony zdrowia w naszym szpitalu i w ogóle. Chcę Państwu zwrócić uwagę, że w roku 2011 ostatnio wartość za punkt została zwiększona z 51 na 52 zł. I tutaj mamy te zwiększenie finansowania. W roku 2011 nastąpiło o 2%. 1,96, no powiedzmy o 2%. To wartość za punkt została w tym czasie zwiększona i pozostaje ona od 2011 do 2017 roku. Teraz ma być prawdopodobnie od lipca, bo jeszcze pewności nie ma, ma być zwiększona do 54 zł za punkt. Ale to zwiększenie finansowania było niecałe 2%. Jak w tym czasie inne kosztotwórcze elementy się zmieniały. Płaca minimalna w 2011 roku to było 1 380 000 zł, dzisiaj to jest 2 tysiące. O 44,3% zwiększyło się. Praca lekarza na umowę o pracę, wówczas to było 4 tysiące zł, dzisiaj jest 6 tysięcy zł, 50% koszty poszły do góry. Praca lekarza na kontrakcie, wówczas, bo to na umowę o pracę pierwsze było, praca lekarza na kontrakcie 45 zł, wówczas było za godzinę, dzisiaj to jest 70, a na SOR-ze 90 zł. W związku z tym tutaj, jeżeli porównamy, 78% poszły te koszty do góry. Płaca pielęgniarki nie jest tutaj zaznaczona, bo to jest całkiem odrębny temat. To jest jeden wielki problem, nie tylko płacy, ale z płacą związany i o tym też kilka słów będzie powiedziane. Z 1800 na 1900 zł płaca zasadnicza pielęgniarki bez stopnia magistra i bez specjalizacji. Tutaj niewiele poszło do góry, bo tylko o 100 zł, ale jednak mimo wszystko. Natomiast inny problem z pielęgniarkami jest i to jest jak gdyby parę słów odrębnych. Proszę zwrócić uwagę. Jakimi środkami wobec tych stawek dysponowało się w ochronie zdrowia w 2011, 2012 i tak dalej, a dzisiaj przy tym finansowaniu, przy tych wzrostach, a tutaj tylko kilka punktów kosztotwórczych było, bo trzeba wziąć pod uwagę, że sprzęt poszedł do góry, jednorazówka poszła do góry, media poszły do góry i tak dalej, wszystko idzie do góry. W związku z tym koszty wzrastają niesamowicie dużo, natomiast przychody są niemalże konstans. W związku z tym to wszystko determinuje wyniki finansowe. Rok 2017 był rokiem, kiedy po raz pierwszy w województwie opolskim od kilku lat nie zapłacono za całość nadwykonań oczywiście. A proszę zwrócić uwagę, jakie wyniki finansowe były w Brzeskim Centrum Medycznym odnotowywane na przestrzeni lat. Bo mówicie Państwo, dzisiaj konik za dużo i tak dalej. W 1999 roku na minusie 602 tysiące, w 2000 na minusie 2 miliony 121 tysięcy wynik finansowy. W 2001 306 tysięcy na plusie, hura. 2002 1 288 000 na minusie zamknięty. 2003 prawie 3 miliony złotych na minusie. Skąd te 10 milionów się wzięło, prawda? Straty skumulowanej. 2004 159 700 na minusie. 2005, 6, 7, 8 na plusie, szanowni państwo. Hurra. Skąd to się wzięło? No wtedy była ta pomoc państwa, prawda? Wtedy była ta pomoc państwa, która przejęła na siebie zobowiązania szpitali. Tak więc tutaj w wyniku ingerencji państwa te wyniki były po prostu wynikami, że tak powiem, pozytywnymi. To jest do 2008 roku. 2009 1 578 000 na minusie. 10 1 305 000 na minusie. 11 prawie 2 800 000 na minusie. 12 900 000 na minusie. 13 1 200 000 na minusie. 14 1 500 000 na minusie. 15 milion, 2 194 500 na minusie. I rok 2016, którym państwu pokazywałem, że i mówiłem o tym, że to był wyjątkowo niekorzystny dla ochrony zdrowia. Tutaj jest poprawiony wynik finansowy o 780 000. I to jest ta praca wewnętrzna wykonana w celu poprawienia wyniku finansowego. Tak więc jeżeli ktoś mówi, że wynik finansowy w tej chwili jest katastrofalny, to ja chcę państwu pokazać, jak na przestrzeni lat wyniki finansowe właśnie w czasie się rozkładały i skąd te 10 milionów, które na dzień dzisiejszy jest. Tak więc te rzeczy, które pokazałem państwu przedtem, ta zmiana kosztotwórcza oczywiście determinuje dzisiejszy punkt wyniku finansowego, o czym będzie mowa przy pierwszej uchwale, jaką państwo będzie podejmować. Co do zasobów ludzkich, no to też determinuje niesamowicie, bo dzisiaj w całym kraju brak jest lekarzy wielu specjalności. Jest rynek pracownika, lekarze owszem przyjdą, no ale za stawki no nie takie, jakie na dzień dzisiejszy jest. Brak pielęgniarek i położnych, i to jest rzecz, o której mówi się stosunkowo niewiele, a problem nabrzmiewa i to w skali logarytmicznej już. I tutaj chcę, żebyście państwo jako aktualna sytuacja finansowa też dotknęli tej sprawy. O tym za chwilę będzie parę zdań powiedzianych. Braki w innych grupach zawodów medycznych, bo to nie dotyczy tylko pielęgniarek, lekarzy, ale i również techników, laborantów, ratowników i tak dalej. Bo tak prawdę mówiąc, ile dzisiaj nam brakuje środków finansowych do bilansowania się? Gdybyśmy popatrzyli na generowanie straty, ale w granicach amortyzacji, tak żeby organ tworzący nie musiał dopłacać, to brakuje nam około 1,8% środków, które otrzymujemy. Mówię to procentowo z tego względu, że jeżeli załóżmy minister zdrowia mówi, że wzmocni o 2% czy o 4% do dzisiejszego praktycznie finansowania szpitale, no żebyście państwo mieli punkt odniesienia. Jeżeli byśmy dostali 2% więcej środków finansowych, na ile nam to wystarczy? W skali roku powinno wystarczyć, żebyśmy się zamknęli w granicach amortyzacji straty. Etap drugi, ten docelowy, gdybyśmy już bez straty funkcjonowali, to potrzeba nam około 4,4% zwiększenia finansowania. Tak to po prostu wygląda procentowo. W drugim półroczu, wczoraj chyba w mediach widziałem taką informację, że będzie zwiększone finansowanie dla szpitali, ze względu na to, że po pierwsze Narodowy Fundusz Zdrowia na szczeblu centralnym ma pewne oszczędności, Opolski nie ma, ale tutaj jest batalia w tej chwili opolskiego oddziału, żeby pełniący obowiązki prezesa, pan Andrzej Jacyna, skierował więcej środków finansowych na Opolszczyznę, bo ona cechuje się specyficznymi warunkami. Teraz nie będę rozwijał tego tematu. Drugie to jest uwolnienie rezerwy, która jest zabezpieczona na finansowanie ochrony zdrowia. I tutaj prezes i minister zdrowia zawnioskowali do Ministerstwa Finansów. Natomiast na dzień dzisiejszy minister finansów jeszcze nie wyraził zgody na rozwiązanie tej rezerwy. I trzecia rzecz to jest taka, że w wyniku wzrostu płac w Polsce odpisy na składkę zdrowotną automatycznie procentowo zostały na tym samym poziomie, ale kwotowo poszły do góry. W związku z tym w systemie jest więcej środków finansowych i dlatego mówi się o tym, że w drugim półroczu zwiększenie powinno być około 2, może 2,5%. W związku z tym tutaj państwu przedstawiłem, jak to się miewa i jak należy tę ilość procent odczytywać. Dziękuję za uwagę, natomiast tutaj zasygnalizowałem, że trzeba dotknąć i przedstawić bardzo poważny problem, który determinuje problemy w funkcjonowaniu ochrony zdrowia jako takiej w Polsce, a w Brzeskim Szpitalu w szczególności, i dotyczyć to będzie właśnie sfery pielęgniarek. Ale tutaj głos oddam w tej kwestii dla pani magistr Beaty Guzak, naczelnej pielęgniarki Brzeskiego Centrum Medycznego. Ona w temacie więcej może powiedzieć.
Cóż tu więcej powiedzieć? Szanowni Państwo, pan rektor poprosił mnie o przedstawienie aktualnej sytuacji w szerszym gronie, ponieważ ja, że tak powiem, przynajmniej raz w tygodniu jest omawiana taka sprawa na naszym gronie zarządczym BCM-ie. Sytuacja jest, powiem, bardzo poważna. Szanowni Państwo, cofnęłam się do 2011 roku, jeśli chodzi o stan zatrudnienia na etaty przeliczeniowe. Pielęgniarek mieliśmy wtedy 174,5 etatu, położnych 17, w sumie prawie 200 osób zatrudnionych. Na dzień właściwie dzisiejszy, bo to wczoraj zestawienie dostałam z kadr, pielęgniarek mamy 134, więc praktycznie 40 osób mniej. Położne są na podobnym etacie, poziomie. W tej liczbie 151,95 etatów przeliczeniowych mamy 7 urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Także de facto są to osoby nieświadczące na dzień dzisiejszy u nas pracy. Odniosłam się do minimalnych norm zatrudnienia, które rozporządzeniem ministra mamy obowiązek przeliczać. Ostatnie przeliczenie mieliśmy na dzień 31 marca 2017, więc na obecną strukturę łóżek i ilości pacjentów przyjmowanych do BCM powinniśmy mieć 187 etatów. Włączyłam tutaj też etaty ratownicze, chociaż ich nie obowiązują normy zatrudnienia zgodnie z tym rozporządzeniem ministra, ale to determinuje zatrudnienie i obsługę SOR-u, więc pozwoliłam sobie tutaj to włączyć. I jeśli chodzi o stan obecny, te cyfry w nawiasach to są właśnie urlopy macierzyńskie, więc to jest pracownik, który jest, ale go nie ma. Więc brakuje nam etatów pielęgniarskich 27, położna jest na plusie, ale w połowie maja, przepraszam, lipca odchodzi na emeryturę, więc to już się wyrówna. Ratowników do pracy na umowę o pracę, bo to jest istotne, brakuje nam 10. Mamy tylko 8 zatrudnionych, w tym dwoje na urlopie macierzyńskim. Więc stan zatrudnienia, jeśli chodzi o minimalne normy, czyli zabezpieczenie na minimalnym poziomie, nie optymalnym, tylko minimalnym, to jest brak 36 etatów w BCM. Szanowni Państwo, co to determinuje? Średnia wieku 51 lat, przeważnie kobiety. Wiadomo, z czym się wiąże ten wiek. Nie będę się tu rozwodzić na tematy medyczne. Choruje dosyć duża grupa. Proszę zwrócić uwagę, że na przestrzeni niespełna półtorej roku ponad 55% załogi było na L4. Zwolnienia powyżej 30 dni ma 27 osób mniej więcej stale. To bywa raz mniej, raz więcej, ale to determinuje braki etatów średnio 9 w skali miesiąca stale. No więc łącznie mamy już brakujące 43 etaty pielęgniarek i położnych. 27 to niedotrudnienie, 7 na urlopach macierzyńskich, 9, 7, 6 osób średnio na L4 przebywających. Szanowni Państwo, zestawienie. Bardzo skrupulatnie od listopada robię zestawienie nieobecności w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych. Proszę sobie zobaczyć porównanie, to jest podane w godzinach, L4 i urlopy. Średnio L4 endemicznie na poziomie około 1500 godzin, 1200 godzin. W styczeń, luty sezon epidemiczny wzrostu zachorowań grypopodobnych, więc tam mamy większą skalę. Urlopy, szanowni państwo, były też w katastrofalnym stanie, ponieważ brak personelu determinował bez przerwy odsuwanie wyjścia personelu na urlop, więc ja od stycznia bardzo skrupulatnie też monitoruję wysyłanie kadry na urlopy, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że ostatniego dnia września musieliśmy wysłać sporą ilość ludzi, żeby mieć wypełniony obowiązek względem pracownika. No, zaczyna się sezon urlopowy, więc te ilości godzin urlopowych też są znaczne. Szanowni Państwo, patrząc na maj, sumując L4 i urlopy, to jest cirka 5000 godzin, to jest dzieląc średnio przez 160 godzin miesięcznie, to jest jakieś 30 etatów nieobecnych, których musimy też uzupełnić w pracy. Emerytury. Szanowni Państwo, to dalej, to jest poza tym, co do tej pory powiedziałam. Na dzień dzisiejszy w 2017 roku mamy cztery panie, które już są na emeryturze albo już mają prawo do emerytury, ale jeszcze pracują. Natomiast do końca roku nabierze takiego prawa 10 osób. Czy z niego skorzystają? Tego nie wiem. Patrząc na kolejne lata, 2018, przełomowy 2019, 2020, suma summarum, na koniec 2020 roku możemy pożegnać się właściwie z grupą 42 osób, które mają święte prawo odejść sobie na odpoczynek. Czy odejdą? No nie sądzę, bo pewnie przynajmniej połowa z nich powróci do pracy, ale i tak wracają w niepełnym wymiarze czasu pracy. Średnio jest to tak 3/4 etatu, jeśli już wracają panie dalej świadczyć usługi. Sumując to wszystko, szanowni państwo, przepraszam, sumując to wszystko, to mamy tak, niedotrudnienie w stosunku do minimalnych norm około 36 etatów, L4 urlop macierzyńskie, ja już podałam tam najniższą wartość, 16 etatów, acz to jest bardzo zmienna wartość i przejście na emeryturę 42 etaty, więc na koniec 2022 roku blisko 42% załogi może odejść z Brzeskiego Centrum Medycznego. Te 42%, proszę zobaczyć, to jest ta grupa, ta połówka naszego koła. No jeśli połowa z tych ludzi odejdzie, szanowni państwo, nie ma możliwości, żeby Brzeskie Centrum Medyczne funkcjonowało w takim kształcie, w jakim obecnie funkcjonuje. Po prostu nie ma takiej możliwości. Popatrzmy, jak to wyglądało fluktuacyjnie, bo oczywiście ja mówię, że ludzi nie ma, więc kto pracuje? Na dzień dzisiejszy na zlecenie i na kontrakt mamy zatrudnione 33 osoby i średnio, jak przeliczyłam wartość dyżurów, które te osoby wykonują, to jest 70 godzin miesięcznie. To jest około pół etatu. Więc nawet te 33 osoby to wypełniają nam lukę jakichś 15 brakujących etatów. 8 osób na kontrakcie to też nie jest pełny etat. No i odchodzi na emeryturę w tym momencie 10 osób. Jak popatrzymy sobie, proszę państwa, na tą ilość, to widzimy, jak odpływała kadra od nas, ale z powodu nie emerytury, tylko z powodów ekonomicznych. Ludzie odchodzili z pracy, szukali lepszych warunków zatrudnienia. Króciutko jeszcze pokażę stan pacjentów, jakim się zajmują pielęgniarki. Te czerwone słupki to jest kategoria trzecia, czyli praktycznie maksymalne obciążenie dla personelu, pacjent całkowicie zależny. Tak jest na OIC-ie, chociaż to jest innego typu pacjent niż na psychiatrii na przykład, aczkolwiek tu jest pacjent może sprawny fizycznie, ale ze względu na swoją dysfunkcję psychiczną musi podlegać stałemu nadzorowi i być zaopiekowany przez personel. Rehabilitacja neurologiczna. ZOL, to tak króciutko tylko dla porównania i przeliczyłam ilość pacjentów, jaka przypada na jedną pielęgniarkę na dobę opieki w Brzeskim Centrum Medycznym. Szanowni Państwo, SOR jest nieco zaburzony, ponieważ tu jest tylko 5 pielęgniarek, a to się rozkłada też na ratowników, więc ta wartość będzie troszeczkę inna. I w ZOL-u jest podobnie, praca rozkłada się też na opiekunów medycznych. Mniej więcej w oddziałach zachowawczych ta ilość pielęgniarek na pacjenta jest na poziomie 4,5. W oddziałach zabiegowych troszeczkę mniej, ale to jest też specyfika, wymaga tego, że jednak tam musi być bardziej zaopiekowany pacjent w szpitalu. Króciutko do pozostałych grup zawodowych, jakiś Państwu pokazywałam już ten slajd, pamiętam, ale w zestawieniu do pozostałych grup zawodowych, jak pielęgniarki muszą się rozczłonkować niemalże w zakresie czynności, które wykonują. Nie jest to monogamiczny zawód, tylko naprawdę na wiele czynności musi się rozkładać praca pielęgniarki. Oczywiście to, ile ma być tego personelu, determinuje przede wszystkim bezpieczeństwo pacjenta, minimalizacja ryzyka i jakość opieki. I to powinien być przede wszystkim wyznacznik, ile tego personelu. Budżet jest stroną drugorzędną i oczywiście warunki pracy, zatrzymanie dobrych pracowników też ma znaczenie. Co do tej pory robiliśmy? Szanowni Państwo, próbowaliśmy łatać braki pielęgniarek poprzez zatrudnianie opiekunów medycznych. To jest trudna grupa zawodowa. Co z tego, że my mamy szkołę opiekunów medycznych, ale jak co drugi opiekun przychodzący do nas do pracy się do tej pracy nie nadaje. Oni albo sami rezygnują, albo my z nich rezygnujemy. Ja nie mogę pozwolić na to, ponosząc odpowiedzialność za pielęgniację i opiekę nad pacjentem, żeby opiekun medyczny krzyczał na pacjentów albo udawał, że coś robi, a tego nie robił, wręcz fałszował niektóre jaką rzeczywistość. Z takimi osobami żegnamy się już po okresie próbnym, a czasem nawet szybciej. alternatywne formy zatrudniania personelu pielęgniarskiego. To już wspomniałam o umowach zleceniach, wspomniałam o kontraktach. Te umowy zlecenia to są ludzie, którzy pracują w innych szpitalach, w innych placówkach. Pracują we Wopolu, we Wrocławiu, pracują w KUP i my poprzez układy koleżeńskie zapraszamy ich do współpracy z naszymi oddziałami. Też alternatywną formą zatrudnienia, wymuszoną praktycznie przez sytuację w oddziale internistycznym, było podpisanie umowy z zewnętrzną firmą Hospital Service na zatrudnianie ponad niejako limit godzin nadliczbowych personelu własnego. Czyli żeby unikać sytuacji, że przychodzi osoba niekompetentna na oddział, nie znająca struktury i specyfiki oddziału, żeby pracująca w tym oddziale mogła się na tym oddziale zatrudnić poprzez zewnętrzną firmę. Jest to praktyka powszechnie stosowana w grupie zawodowej lekarzy. W ten sposób uzupełniamy dość znacznie niedobory personelu pielęgniarskiego. Szanowni Państwo, ale przychodzi taki moment, że jest zmęczenie materiału. Przychodzi wypalenie zawodowe. Przychodzi taki moment, o którym Państwo wiecie, bo są skargi. I to wynika między innymi po prostu z przepracowania i zmęczenia tych osób. Też. Staramy się zatrzymać tą kadrę, która jest, ułatwiamy rozwój zawodowy. Szanowni Państwo, w tym roku realizuję kształcenie podyplomowe z kursów specjalistycznych, z pozyskanych środków zewnętrznych z KFS-u. Obecnie będziemy w lipcu miały egzaminy z 4 kursów. Kolejne będą rozpoczynały się po wakacjach. Jest to wartość około, pani księgowa, ile jest 100 tysięcy? Około 100 tysięcy pozyskanych środków i za te wszystkie środki kształcimy mocno merytorycznie personel pielęgniarski i położniczy w naszym szpitalu. Kolejną możliwością może być też poprawa infrastruktury poprzez łączenie oddziałów. Szanowni Państwo, powiem otwarcie o moim jednym pomyśle, na przykład połączenie na jednym piętrze ortopedii, chirurgii ogólnej, laryngologii da mi oszczędność przynajmniej na 2-3 etatach. Ktoś powie, no to są 3 etaty w porównaniu do 150, ale to są aż 3 etaty, które ja mogę uzyskać. Te 3 etaty będą nas troszeczkę mniej kosztowały niż te wszystkie alternatywne formy zatrudnienia. I to będzie nasz własny personel. To jest taki jeden z pomysłów, nad którym tutaj się zastanawiamy z dyrekcją i rozważamy. Ważną rzeczą jest to, żebyśmy zaprzestali tracić personel. A żeby go nie tracić, no to niestety, ale musimy zwiększyć wynagrodzenie. Powiem tak, że z punktu widzenia położenia geograficznego mamy albo bardzo dobre położenie, albo bardzo złe położenie. Jeśli chodzi o to złe położenie, to jest takie, że świetnie umożliwia to odpływ kadry. Wrocław, powiem Państwu, płaci podstawową pensję, czy